Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj po raz drugi w naszym studiu radiowym gościmy pana Piotra Budziszewskiego z Fundacji Miód i Malina, jednocześnie propagatora pszczelarstwa. Witam bardzo serdecznie ponownie w naszym studiu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Byłam bardzo ciekawa, panie Piotrze, jak wygląda tegoroczny sezon, ponieważ spotkaliśmy się równo rok temu, dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej o pszczelarstwie, no ale natura w tym roku zwariowała, przyroda wręcz oszalała. Czy to miało wpływ i ma wpływ na pszczoły w tym sezonie?
Pszczoły tak ogromnie zareagowały przedziwnymi historiami w naszych pasiekach. Pierwsze kwiaty, pierwsze mlecze i sady zakwitły tak przeciętnie od 2 do 3 tygodni za wcześnie, jak to standardowo bywa. Część pszczół nieprzygotowana w rozwoju, bo było cały czas jeszcze zimno, chłodno. Część bardzo silnych rodzin teraz pracuje bardzo dynamicznie, ale ze względu na to, że w nocy są bliskie zera, jest problem z odparowaniem wody z nektaru. Pszczoły naniosły tego nektaru bardzo dużo, zalały całe gniazda, całe nadstawki, ale cały czas ten miód jest jeszcze niedojrzały. Jest zimno nocą i pszczoły mają bardzo ciężko odparować. To jest bardzo ciężka praca pszczół. One się bardzo zużywają, my to tak nazywamy pszczelarze, czyli po prostu przemęcza się od pracy ta pszczoła. Musi wytworzyć odpowiednią temperaturę, wietrzyć skrzydełkami, żeby odparować nadmiar tej wody, a ta temperatura bliska zeru temu nie sprzyja. Zaglądamy do pasiek, sprawdzamy, czy ten miód jest już zamknięty, bo musi być pokryty taką cienką powłoką wosku, wtedy mamy pewność, że jest dojrzały, a na to nadal w niektórych rodzinach trzeba czekać. Czyli te prace są nasze, też pszczelarskie, bardziej zdominowane kontrolą, czy miód jest dojrzały, czy wszystko w porządku jest z pszczołami. A pszczoły również reagują w swój naturalny sposób, że jak jest ciasto w gnieździe, bo już naniosły tego nakropu, głównie rzepakowego i wielokwiatowego nakropu nanosiły, jest ciasno, to chcą nam się roić. I mamy dużo sygnałów i tu w Ciechanowie słyszę, i tu w Pułtusku, i u nas w Płońsku, tu gdzie my mieszkamy. Już jest mnóstwo telefonów, że gdzieś się wyroiły, gdzieś są na krzaku, gdzieś są na drzewie, gdzieś są w lufcie już wentylacyjnym. Już słyszymy tego mnóstwo. Ostatni taki przypadek tu w Płońsku miałem przy jednym z przedszkoli. Dużo hałasu narobiły dzieci przestraszone, bo to jest przy samym wejściu, ale udało nam się bezpiecznie zabrać na rój. Tak to wygląda. Rok jest bardzo dynamiczny. Nakładają nam się pożytki jeden na drugim. Jeszcze nie skończył kwitnąć rzepak, jeszcze będzie kwit w tydzień, jeszcze pięknie żółto jest na polach, a już nam pięknie rozkwitła akacja. Ta, która nie przemarzła, już kwitnie i te miody już będą pomieszane. Będzie to raczej miód taki wielokwiatowy z tendencją do rzepakowego. Szkoda nam, bo ten miód akacjowy jest taki bardzo cenny. On jest jeden z nielicznych w Polsce, który jest bardzo, bardzo długopłynny. Jest bardzo ceniony przez konsumenta. Jest, no i przede wszystkim ma bardzo fajne cechy, bo on tam poprawia pracę jelit, układa, że tak powiem, stosunek pH w żołądku. Jest taki naprawdę fajny dla takich osób starszych, którzy już mają problemy ze strawnością pokarmów. Jest fajny.
No panie i niestety Piotrze, czy to, że terminy kwitnienia roślin tak się nałożyły w tym roku, spowoduje, że te miody będą bardziej wielokwiatowe niż takie jednorodne?
Tak, dokładnie. Będą bardziej wielokwiatowe. To nie jest wada. Bo my się już tak przyzwyczailiśmy, my konsumenci, że musi być miód jakiś odmienowy, szukamy lipowego, akacjowego, jakiegoś malinowego, ale uwierzcie Państwo, że miód wielokwiatowy to jest taki miód, który ma wszystkiego po trochu. Czyli niekoniecznie musimy wiedzieć, co nam dolega, żeby się wzmocnić i systematycznie spożywając taki miód, czy łącząc go z innymi produktami, bo zawsze polecam nie w czystej postaci jako miód, tylko jako dodatek do innych sałatek, do twarogów, do deserów, jest świetny, po prostu nie ma lepszego. To jest 1000 kwiatów, to jest natura sama z siebie to wszystko reguluje. Co prawda nam, pszczelarzom, ukrócą się prawdopodobnie pożytki, bo przez to, że nałożyły się te kwiaty, kwitnienie tych kwiatów, to nam te pożytki umkną. Jak mieliśmy 3-4 pożytki w ciągu roku, odbieraliśmy, to w tym roku, jak się pszczelarzom uda zrobić 3, to już będzie sukces, czyli tego miodu może być mniej. Będzie on jakościowo, moim zdaniem, lepszy, bo to będzie wielokwiat, nieodmianowy, ale może być tego miodu mniej, bo po prostu nie zdążymy odebrać, to jest raz. Dwa, jest tendencja, w dzień jest gorąco, w nocy jest zimno, pełno w ulach tego nakropu, jest tendencja do tego, że pszczoły będą się roiły. Pasieki, które są takie do 50 uli, pod nosem u pszczelarza w ogrodzie, będą upilnowane na 100%, bo pszczelarz będzie chodził przy tym, sprawdzał, ale duże pasieki, takie powyżej 80 uli, gdzie są rozlokowane w różnych miejscach, żaden pszczelarz nie jest w stanie upilnować tego w 100% i te pszczoły będą się roiły. To nie ma siły na to.
Pszczelarze martwią się, że miód sprowadzany bez ograniczeń za wschodniej naszej granicy nie jest tak dobry jakościowo jak nasze miody, że może on zakłócić rynek zbytu miodów.
Tak, w Polsce produkowano miodu na tyle, że wystarczyło na pokrycie potrzeb naszych krajowych. Jeszcze te dobre miody nasze polskie były sprzedawane do Niemiec, do Belgii, Francja, tam na zachód. W tej chwili tyle napłynęło tego miodu, że my mamy problem ze sprzedażą bezpośrednią. A to, co jest w sklepach, to już nie wiem, jaka to jest mieszanina. Polski Związek Pszczelarski walczy o to, żeby było dokładnie na etykiecie napisane, skąd pochodzi, że ten absurdalny zapis z Unii, spoza Unii był wymazany, tylko że rzeczywiście skąd naprawdę pochodzi, czy jest z Chin, czy z Indii, czy z innego kraju. Każdy ma prawo wybrać sobie ten miód, który lubi. Ktoś był bardzo długo w Czechach, czy na Słowacji, tam polubił miejscowe miody i ma prawo tego miodu szukać u siebie na półkach. Ale konsument inny też musi być świadomy, że to jest inny miód. To jest jedna rzecz i o to bardzo, bardzo mocno walczymy. Druga rzecz, tu w związku z tranzytem przez Ukrainę różnych towarów, podejrzewano, że Ukraina jest takim dużym importerem. Okazuje się, że nie do końca. Najwięcej miodu do Polski jest sprowadzane w tej chwili z Indii i z Chin. Ukraina co prawda też zwiększyła, bo tam zwiększyła z około 4000 na 8000 ton, ale to w porównaniu z tym, co jest sprowadzane z Indii, z Chin, to jest i tak niewiele. Obawiam się tylko jednej rzeczy, że tak naprawdę przez Ukrainę przechodzą miody, ale nie ukraińskie. Pamiętajmy, że Ukraina jest bardzo mocno zawiązana wojną i na tych terenach pasiek nie ma. To jest potężny obszar, ale tam pszczelarze są wycofani. No, znamy przypadki, że Rosjanie wykorzystywali pasieki do zakładania nawet pułapek na początku wojny. Pamiętajmy, że był założony granat z odbezpieczeniem i pszczelarz, który otwiera daszek, miało to wybuchnąć. Na szczęście pszczoły to zalepiły woskiem, pszczelarz przeżył. Ale nawet takie rzeczy Rosjanie robią i tam w tych terenach pasieki są wycofane. Czyli Ukraina sama z siebie produkuje tego miodu mniej. Ale firmy, i to mówię, powtarzam jeszcze raz, firmy wykorzystują to, że jest wojna i tranzytują miód gdzieś tam przez te wschodnie państwa, przez Ukrainę tutaj do Polski.
Kończąc temat wiosny, czy dużo pszczół zginęło w tym roku? Czy były jakieś problemy, jeśli chodzi o uratowanie rodzin? Nie było chyba takich mrozów strasznych.
Pierwsze zebrania pszczelarskie tu w Płońsku, nie wiem jak tu w Ciechanowie, w Pułtusku, wyjątkowo w tym roku dobrze przeżyły pszczoły. Bardzo dobrze. Było bardzo mało takich upadków, takich katastrofalnych. Zawsze się zdarzą słabsze rodziny. Ale w tym roku jest to, że po prostu rozwój pszczoły nie nadąża za rozwojem przyrody, tej roślinnej. Tu już wszystko kwitnie, a pszczoły były dopiero na wymianie pokolenia zimowego na wiosenne. I zanim te wiosenne nabierze sił, rodzina wróci do tak potężnej siły, żeby zbierać tego miodu, to troszeczkę to potrwało. Na szczęście te ochłodzenia na rzepaku spowodowały, że tu pszczoły troszeczkę nadrobiły tego tempa. Ale te temperatury nocą, głównie nocą, teraz już mam nadzieję, że po ogrodnikach, po zimnej zośce już to się ustabilizuje, będzie na tyle ciepło, że te pszczoły już tak troszeczkę mniej mocno będą pracowały i nam też będzie się przyjemniej tak przy tych ulach pracowało. Ten dźwięk takiej spokojnej pszczoły jest całkowicie inny od tej pszczoły takiej zaganianej, zamęczonej, bo ona tam widzi jedną chmurkę gdzieś tam w oddali, to już natychmiast wracają, boją się, że będzie padało. One całkowicie inaczej pracują, jak są takie spokojne, pewne siebie, pewne przyszłości. To jak i my ludzie, jak mamy stabilne życie, to też całkowicie świat odbieramy inaczej.
Panie pierwsze, podróżując ostatnio troszeczkę w terenie, zachwycałam się zapachem rzepaku, który nawet do samochodu potrafi się wedrzeć i nas wręcz oczarować. No to jak w takim razie pszczoły reagują na te zapachy?
Oj, to jest świat zapachów, to jest świat właśnie pszczół. One i kodują siebie zapachem, kodują zapach całej rodziny, ale świat przyrody dla nich to jest odbierany właśnie głównie przez zapach, nie tyle co przez kolory, tak jak my ludzie jesteśmy wzrokowcami. One właśnie przez ten zapach są w stanie nawet zmierzyć stężenie cukru zapachem. Tak, i one reagują błyskawicznie. Jak tylko czuć ten aromat, Bo my widzimy czasami, że kwitnie ten rzepak, tak? Bo rzepak jest taki zauważalny. Później gryka. Bliżej za Mławą to już tam się już zaczyna gryka. Ale tutaj u nas na Mazowszu, w tym terenie, to tak rzepaki widać i widzimy go, tak? Ale pszczoła tam jeszcze nie lata. Ona jeszcze nie czuje właśnie tego aromatu. Ale jak już wyczuje ten potężny taki aromat, to jest tylko brzęk. To się obserwuje coś takiego jak na lotnisku, które jest pokryte mgłą, żaden samolot nie może wystartować i nagle robi się czyste, piękne niebo i samolot za samolotem startuje, to tak jest z pszczołami. Jak one już wyczują, że jest tam nektar, że jest obficie, to 100% lotnej pszczoły idzie zbierać.
Jak małe samolociki.
Jak małe samolociki.
Panie Piotrze, powiedział pan o rodzajach miodów. Wrzosowe, prawda, lipowe, teraz akacjowe, ale że w tym roku może być dużo miodów wielokwiatowych mieszanych. Czy wielu z pana kolegów specjalizuje się w określonym gatunku miodu i robi wszystko, żeby pozyskać taki czysty, jednorodny miód? Jak to się robi?
Wie pani, to zależy dużo od tego, jaki jest konsument danego pszczelarza. Jeśli pszczelarz zdobył bardzo dobre uznanie, na przykład w miodzie lipowym, takim charakterystycznym tu u nas na północy Mazowszu, takim ciemnym, bo nasza lipa zazwyczaj tu na Mazowszu od razu daje jej spać. Także nasze miody lipowe nigdy nie będą jasne, jak gdzieś tam na północy Polski. Tam są takie czyste, jasno-słomkowe, u nas takie ciemne. Więc on będzie miał masę tego konsumenta do tego i on będzie robił wszystko, żeby zadbać o te drzewa, o ten areał, gdzie tam te pszczoły mają latać i ten miód będzie pozyskiwał. W mojej miejscowości, tam gdzie ja mam porozrzucane pszczoły, bo te pasieki są porozbijane na kilka mniejszych, głównie teraz dominuje rzepak. Za chwilę po rzepaku już praktycznie weszła akacja, już kwitnie równolegle. I ja już klienta na akację już nie znajdę, bo ja nie będę oszukiwał, że to jest czysty akacjowy, bo wiem, że jest zmieszany. Więc to jest taka tendencja, że trzeba być szczerym z konsumentem. Ale na miód lipowy będę na pewno zapraszał. Jest dużo pszczelarzy od nas Mazowsza, że jeżdżą na dawne tereny powojskowe, takie poligony i zdobywają bardzo fajny miód wrzosowy. Polecam panom, którzy mają problem z prostatą. Bo miód wrzosowy jest idealny właśnie na te schorzenia. On tam poprawia ten gruczoł troszeczkę w pracy. I też się specjalizują w tym. Dużo naszych pszczelarzy właśnie wyjeżdża tam za tereny Mławę i sama Mława tam się specjalizuje już w gryce. Ale do gryki trzeba się przekonać. Ona ma specyficzny zapach i smak, ale jest mega zdrowy.
Ostrzejszy taki smak?
Bardzo mocny. Jak ja bym pojechał do przedszkola pierwszy raz z miodem takim gryczanem, to uważam, że dzieci więcej już by miodu tego nie chciały. W ogóle miodu by nie chciały, bo w ogóle by sparzyły się do miodu. Jest specyficzny, taki lekko szczypiący w język, zapach ma bardzo intensywny taki. I trzeba się do niego przekonać, a to jest świetny miód, bo uzupełnia mnóstwo mikroelementów. Mikroelementów. I polecam taki miód kobietom, bo one w naturalny sposób co miesiąc mniej więcej mają ubytki żelaza i magnezu u siebie. W naturalny sposób to ucieka i to trzeba uzupełnić. Kobiety sięgają po różnego rodzaju suplementy, ale polecam właśnie miód taki gryczany.
A wielokwiatowy na wszystko?
Na wszystko. Ogólne wzmocnienie takie. Pamiętajmy, że no, nie szukajmy miodu, jak już jest z nami źle. Szukajmy miodu, żeby nie było z nami źle. Spożywajmy ten miód, żeby te nasze zdrowie jak najbardziej było dobre i długo dobre. Wiadomo, że zawsze coś nam się przytrafi. Żyjemy w takim, nie innym środowisku. Jest na pewno inne jak 30-40 lat temu. Ale dobrze jest zapewnić naszym komórkom, naszym zmysłom coś, co jest naprawdę dobre. I taka łyżeczka stołowa dla dorosłego faceta, czy dla kobiety łyżeczka od herbaty dziennie, rozpuszczona w letniej przygotowanej wodzie, w letniej powtarzam, żeby nie przekroczyło 40 stopni i wypita rano na czczo, to jest naprawdę fajny power. I jak jeszcze wypijemy to na czczo i zrobimy sobie spacer przed pójściem do pracy, taki pół godziny, 40 minut, gdzieś w parku, naprawdę super. Orzeźwienie w organizmie, nie trzeba pić tyle kawy, pobudzone zmysły, cały organizm gotowy do pracy. Nasze przeciwciała wzbogacone są o te wszystkie substancje, które są w miodzie i są gotowe zwalczać wszystkie te wirusy i bakterie. To jest całkowicie inny świat. Polecam również mieszać miody z innymi substancjami, no z twarogiem, z sałatką, zamiast na przykład jak robimy sobie jakiś chłodnik, jakiś napój na lato z miętą, nie słodzić tego cukrem. dajmy tam trochę mniej, ale dajmy troszeczkę tego miodu. Ten napój się zrobi mętny, bo naturalny miód zmienia ten kolor napoju, ale to jest świetna, energetyczny taki tonik się zrobi i całkowicie inaczej się będziemy czuć.
Wspaniała wizja tego miodu porannego i spaceru, no gorzej pewnie z realizacją dla osób pracujących, no ale przynajmniej mamy taką alternatywę. A co z barciami? Czy w ogóle spotyka się jeszcze miód w barciach polskich?
Tak, polskie lasy bardzo fajnie propagowały, głównie tam na północy, w puszczach i w parkach krajowych. Było to związane z badaniami nad tym, czy pszczoła nadal się utrzyma naturalnie w lesie. To jest jedna rzecz. Dwa, monitorowanie stanu środowiska w lasach. Zaczęto dzięki tym badaniom zmieniać monokulturę w lasach, czyli głównego materiału sosny. I mieszano to z innymi drzewami liściastymi, dołożono innych tam krzewinek i innych rzeczy. Głównie jarzębiny, głogu, takich roślin, które dają im pożytki. Okazało się, że nasze rodzime pszczoły jeszcze dawały sobie radę w barciach, aczkolwiek te pszczoły wschodnie, czyli krainki, kaukaskie, które były ściągnięte w późniejszym terminie, tutaj w latach tam 80., 90. do Polski, niekoniecznie dają sobie radę w barciach. Niekoniecznie. I trzeba mimo wszystko pilnować tych barci, bo pasożyty, które przyszły dawniej ze wschodu, razem ze wschodnią pszczołą, mimo wszystko te barcie pustoszyły. I trzeba to monitorować i co jakiś czas powrotem zasiedlać. Były obawy, że tak puszczone luzem, jakby to powiedział tak pszczelarz, pszczoły niemonitorowane będą roznosiły choroby. Uważam, że to jest niesłuszny argument, z tego względu, że pozostawione sobie natura robiła sama sobie porządek. Barcia opuszczona przez padłe pszczoły była czyszczona przez ptaki, była czyszczona przez inne stworzenia naturalnym czyścicielem, że tak powiem, pustych gniazd jest motylica, czyli barciak ulowy mały i barciak ulowy duży. Po tym przychodziła sowa, która wyjadała larwy tego barciaka i cały naturalny proces wyczyścił całą taką barć i po dwóch sezonach taka dziupla barć zostawała pusta, można było ją spokojnie zasiedlać ponownie. I nie ma tutaj obaw, że były przynoszone jakieś choroby. Natura dać jej trochę czasu i naprawdę robi porządek.
No właśnie, chciałam to powiedzieć, że natura przecież od wieków, wieków, od tysięcy lat radzi sobie.
Oczywiście.
Wie, co zrobić.
Tak, to praca człowieka zakłóca cały ten porządek i to jest właśnie fascynująca praca przy pszczołach, że my jesteśmy tak naprawdę obserwatorem. Pszczoła jest teoretycznie udomowionym stworzeniem, ale jest nadal dzikim. My tam nie możemy nic zrobić. My nie zmienimy genotypu, tak jak przy hodowli bydła, owiec, koni, że zmienimy charakterystykę całego tego stworzenia. Nie. Ta charakterystyka zostaje niezmienna. My możemy być obserwatorem, jedynie troszeczkę pomóc jej. Zmieniliśmy dziuple, kłody na nowoczesne ule, ale proces jej pracy czy rozwój jest niezmienny od milionów lat.
Powiedzmy, jak rozpoznać dobry miód?
O, to już jest teraz, przy obecnej sytuacji, gdy Chiny się specjalizują w podrabianiu wszystkiego od samolotów, promów kosmicznych po miód, jest bardzo ciężko. Ale takie nasze metody, przede wszystkim jak jest miód płynny, jak sobie przelewamy z naczynia do naczynia, ta struga nie powinna się przerwać. Ona być ciągła, nawet z bardzo dużej wysokości. Ona cieniutka się zrobi, ale się nie rozerwie. To jest wartość bezwzględna miodu, który ma odpowiednią wartość organoleptyczną. On się będzie trzymał, tak jak klej ciągnął się. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Przy rozpuszczaniu miodu, czy takiego skrystalizowanego, czy tego płynnego, będą tworzyły się smugi, napój się zrobi mętny. Miód wcale tak szybko nie chce się rozpuszczać. Jak weźmiemy sobie glukozę czystą czy cukier, on momentalnie się rozpuszcza szybko, a miód będzie się trzymał sam sobie, bo on oprócz tych węglowodanów ma wiele innych substancji, białek, enzymów i one zwierają ten miód razem. To jest bardzo ważna cecha. Jak jest miód skrystalizowany, kiedyś były używane ołówki kopiowe, zanurzało się ten grot ołówka i jeśli nie rysował na papierze, to znaczy, że miód był dobry, czyli była odpowiednia jego gęstość. Jeśli zaczął mazać, to znaczy, że zbyt duża zawartość wody i miód był, no, był podejrzany o zafałszowanie.
Można wykorzystać nadal w ten sposób.
No już tych ołówków kopiowych już praktycznie nie ma, ale jeszcze tam znajdujemy. Jeszcze można taką metodą.
A więc zastanówmy się, proszę państwa, skąd pozyskujemy miód, bo okazuje się, że to jest wyższa szkoła już, aby ustalić jakość miodu. Proszę pana, chciałabym dzisiaj porozmawiać o wyrobach w ogóle pszczelarskich. Miód wiemy, czym jest, jakim jest skarbem tak naprawdę natury, ale przecież wykorzystywane są także inne elementy. Proszę powiedzieć, co my w ogóle uzyskujemy, jeśli chodzi o wyroby pszczelarskie?
No takim najważniejszym, podstawowym to jest miód. I pamiętajmy, że miód to jest tylko tło tego, co naprawdę pszczoły robią. Bo im więcej miodu pszczoły zbierają w danym terenie, to tym więcej zrobiły pracę dla naszych miejscowych gospodarzy, dla bioróżnorodności, bo to też jest bardzo ważne, bo cały łańcuch pokarmowy tutaj jest wzbogacony tymi zapolonymi roślinami. To jest pierwsze, to jest miód. Tylko pamiętajmy, że to bogactwo to jest echo tak naprawdę bardzo ciężkiej pracy tego, co robią w terenie. Drugim produktem jest pyłek i tutaj musi umiejętnie to pszczelarz pozyskiwać. Są specjalne poławiacze do pyłku. Dlaczego umiejętnie? Bo jeśli zbyt dużo odbierze tego pyłku, pszczoły mogą odczuć to na rozwoju. Będą słabsze, ta rodzina zrobi się mniejsza, i pszczoły będą mniej żywotne, krócej będą żyły.
A skąd pyłek się odbiera?
Pyłek kwiatowy pobierają właśnie z pylników, kleją to, zmieszają to troszeczkę z siną, troszeczkę z nektarem. Przylepiają sobie do trzeciej pary obnóży, tak fajnie na kreskówkach widać, jak nosi w tych koszykach takie żółte kuleczki. To są właśnie te obnóża. Ona przynosi, żeby środek ciężkości pszczoły był bardzo nisko. Ona jest bardzo mądrym stworzeniem. To umieszcza to na tych najdłuższych trzecich obnóżach i niesie to nisko. To jest bardzo ogromny ciężar. Pamiętajmy, że pszczoła, co jest fenomenem nawet dla śmigłowców wojskowych, jest w stanie podnieść nawet 1/3 własnej masy. Dźwiga bardzo dużo. To żaden śmigłowiec, nieliczne śmigłowce potrafiły takie rzeczy robić. Więc to jest dla niej ogromny sukces i składa to do plastrów i jest to zapas białka. Mówiąc krótko, miód jest dla niej paliwem, a białko jest budulcem. Kilogram takiego pyłku to jest kilogram czerwiu. Kilogram czerwiu to jest około 1000 nowych, młodych pszczół. To tak musimy pamiętać. Jak pszczelarz zbyt dużo tego pyłku pozyskuje, za bardzo je ograniczy, to właśnie brakuje tych młodych pszczół. Pszczoła bardzo szybko się uczy przeciskać się przez ten pozyskiwacz pyłku, bo to jest taka krata z odpowiednimi oczkami, że pszczoła sama przechodzi, ale zawadzają się właśnie te koszyczki z obnóżami i te koszyczki spadają do specjalnej szufladki. I pszczoły wystarczą im około tygodnia nauczyć się, że wcale nie warto robić dużych kuleczek, tylko robić sobie mniejsze i z tymi mniejszymi się przeciska. Więc też są sprytne. Biorąc pod uwagę wartość odżywczą i prozdrowotną, to jakbyśmy mieli stawiać na podium, to będzie najważniejszym produktem, takim najzdrowszym dla człowieka, będzie znowu pierzga. Pierzga to jest nic innego jak ten sam pyłek, tylko już zmieszany z enzymami i zakiszony. Dodane są bakterie kwasu mlekowego i to jest ukiszone w plastrach. Pierzga to jest pyłek, który jest zniesiony do ula, zmagazynowany w komórkach plastra, ubity. Dołożone są tam enzymy pszczoły, dołożone są tam bakterie kwasu mlekowego. Mówiąc krótko, ukiszony pyłek. I o ile pyłek ma powiedzmy około 200-280 substancji takich prozdrowotnych, ukiszony pyłek, czyli pierzga, ma prawie 600, z czego około 120, nawet jeszcze do końca nieprzebadanych. Jakby to przeobrazić na to, co my ludzie znamy, to wiemy, że kapusta sama z siebie jest tam zdrowa, powiedzmy, tak? A kiszona kapusta jeszcze bardziej, tak? Więc tu tak samo. Pyłek jest mega zdrowy, pierzga jest jeszcze zdrowsza.
Czyli cud natury.
Cud natury. Więc stawiając tak na podium, to bym stawiał pierwsze miejsce, to bym stawiał pierzgę. Ma bardzo dużo substancji takich przeciwrakowych. Wyłapuje wolne rodniki, łączy to, neutralizuje, wyrzuca na zewnątrz. Bardzo mocno wzmacnia nasz organizm. Nawet jeśli ktoś jest uczulony na pyłki, to pierzgę można spożywać, bo ten pyłek już jest przerobiony. On nie jest już tak alergiczny dla nas. Pyłek przerobiony przez pszczoły, czyli ta pierzga jest w 99% przez nas trawiona. Nie jest wydalana nic na zewnątrz. Nie ma tam substancji niestrawnych. Pyłek potrafi nam przelecieć przez układ pokarmowy, jak jest źle przygotowany, jak go nie zmiękczymy, a pierzga w całości jest spożywana. Mało tego, osoby, działa to w ten sposób, że jest źle rozkładane białko. Ludzie mają problem z przyswajaniem białka, nawet kozie mleko nie pomaga, czy mleko sojowe, to tutaj pierzga może być spożywana i to białko świetnie substytuuje wszystkie inne białka. Nawet te białko zwierzęce, które nam niestety ludziom tak wpajają nam tą dietę wege, ale no niestety białko zwierzęce jest nam potrzebne, to tutaj ta pierzga nam świetnie to zastępuje. I to pamiętajmy o tym, że to jest taki suplement naprawdę mega. I w drugiej kolejności, na drugim miejscu bym stawiał pyłek i na trzecim miód. I są jeszcze takie substancje, które pozyskujemy, ale w bardzo małych ilościach. To jest kit pszczeli. czyli propolis, to są równoważne nazwy. Jedna nazwa taka bardziej naukowa, druga taka spolszczona, kit pszczeli. Kit pszczeli pszczoły produkują, zbierają z młodych pączków roślin, głównie wierzby, głównie z brzozy, z młodych pączków liści, zbierają ten wosk, mieszają to troszeczkę z pyłkiem, troszeczkę z miodem i tworzą taką substancję, która jest chyba na pierwszym miejscu jako substancja taka przeciwwirusowa. Gronkowiec złocisty, który często zadobywamy przy operacjach, którego ciężko zlikwidować antybiotykami, to stosując kurację z propolisu, można go usunąć. Mało tego, tam jest zespół tylu substancji, że te wirusy nie robią się na to i bakterie nie robią się na to odporne, bo mogą być odporne na jeden z nowych antybiotyków, ale nie mogą być odporne na coś, co działa na wielu, wielu płaszczyznach. Bo propolis nie działa w jednym sektorze, działa w wielu i na to nie ma odpornienia. Robiono badania, wielu lekarzy, głównie tam na Śląsku, tam głównie leczono górników po poparzeniach, robiono różne doświadczenia, różne prace doktorskie wypłynęły na ten temat i nie ma odporności bakterii na propolis. To jest bardzo ważna rzecz.
No już nie mówiąc, panie Piotrze, też o słynnych polskich nalewkach, prawda?
Och, to już tak, to takie nasze te przedwojenne, każda
słynęła od
tak, z tych nalewek.
Całych
każda gospodyni miała swoją nalewkę i swój przepis i to tak był pilnowany starannie, chyba jak, nie wiem, jak jakieś klejnoty narodowe. Każda miała swoją recepturę, swój czas. Mało tego, te zioła były zbierane w odpowiedniej porze roku. Bo my teraz znamy te przepisy, że trzeba było zebrać takie i takie zioło, ale nikt nam nie pisze, że to musi być zebrane rano czy wieczorem, a to były właśnie takie małe niuanse do doskonałości.
Proszę powiedzieć, jak się państwo bronicie przed problemami, które wynikają dla hodowców, dla osób, które uprawiają różne rośliny. Nie brakuje, prawda, tych trosk. Jak się państwo bronicie, w jakich organizacjach?
Muszę przyznać, że świadomość rolników jest coraz większa. Przez kilkanaście lat tworzyliśmy zespół takich szkoleń, które miały uświadomić rolników, że współpraca z pszczelarzem i pszczelarz z rolnikiem to jest taka świadoma poprawa ekonomii, bo jest zadowolony i pszczelarz, jest zadowolony i rolnik, że zwiększają mu się plony. Ja bardzo tutaj chwalę pana Krzysztofa, nie będę mówił nazwiska, ale jest w okolicy pod Smardzewo, tam z nim współpracujemy. Współpracuję z jednym dużym rolnikiem w Jarocinie i tam w Jarocinie głównie rzepaki, a tutaj z panem Krzysztofem słoneczniki. I robiliśmy badania takie wewnętrzne, może już nie tak pod rygorem, że tak powiem, uczelni, ale robiliśmy badania i ma ogromny wpływ plon słonecznika i bliskość pszczół. Pszczoły tylko oddalone o 3 km do pasieki, słonecznik miał 1/3 pustych nasion, a pasieka postawiona praktycznie w samym słoneczniku, mieliśmy 99% nasion w całym talerzu i to się pokrywa. Nowe odmiany słonecznika bardzo są sprzyjające, bo kwitną wcześniej, już nie we wrześniu, ale już w pierwszej połowie lipca, także są przyjemne dla naszych pszczół. Ta świadomość rolników się zwiększyła. Oni wiedzą, kiedy stosować środki ochrony roślin. Wiedzą, że nawet odżywka może być zabójcza dla pszczół, bo pszczoła przelatując przez taki akwen pola zmienia zapach, jest później niewpuszczana do własnego ula, wartowniczki ją będą usuwały, wręcz będzie wojna, będą siostry będą zabijały. I rolnicy mają już ogromną świadomość. Sprzęt rolników się poprawił na tyle, że mogą te zabiegi robić wieczorami, wręcz nocami, jak sprzyja pogoda. Więc to się poprawiło. Nie ukrywam, że tej świadomości niektórym brak. Czasami jest czysta złośliwość, brak tolerancji dla innych, bo nie jesteśmy sami na tym świecie. Oprócz naszych rolniczych zysków są też inne, ekonomiczne, środowiskowe, przyrodnicze, więc często rolnik o tym zapomina. I tu cały czas walczymy. Nie wiem, jak to nas zabrzmiało, ale mamy ogromne wsparcie MODR Poświętne w Płońsku. Tam zawsze nam sprzyjają i tam muszę pochwalić ten ośrodek, bo robimy dużo szkoleń i dla rolników, i dla pszczelarzy, ale i dla naszych konsumentów. Mieliśmy w zeszłym roku 2 takie potężne spotkania zakończone fajnymi warsztatami, gdzie nasi konsumenci, nasi mieszkańcy Płońska nawet nie wiedzieli, że mają blisko sąsiadów pszczelarzy. To bardzo pomogło naszym miejscowym pszczelarzom, bo nawiązali nowe kontakty dla konsumentów, a konsumenci są zadowoleni, bo mają pewność, pewność, że mają miód prosto z pasieki, nie gdzieś, który przyjechał przez granicę Kazachstanu, Ukrainy.
Ciekawą formą pana działalności są spotkania z dziećmi, z młodzieżą. Wiem, że odwiedza pan przedszkola, opowiada dzieciaczkom, oczywiście z pszczołami, które poznaliśmy tutaj w naszym studiu radiowym, jak żyją, jak funkcjonują. Dzieci boją się na początku?
Nie, my staramy się, żeby to było takie przyjemne, ale i z takim pazurem bezpieczeństwa, bo zawsze dzieciom tłumaczymy, jak mają się zachować, jak wpadną niechcący na pasiekę. Mówię niechcący, bo często rodzice zabierają dzieci gdzieś do lasu, a te nasze pasieki są czasami rozstawiane w lesie. Są oznaczone wstęgami kolorowymi, żeby tam się mocno nie zbliżać, ale dziecięca ciekawość jest tak silna, że czasami wymknie się spod opieki rodzica i tam zawędruje. Dzieciom to tłumaczymy, jak się zachować, żeby się nie zbliżać, że to jest zwierzę, które będzie broniło własnego domu, tak jak my będziemy bronić własny nasz. Wprowadzamy dzieci w takie troszeczkę zakłopotanie na początku, bo pierwsze po przedstawieniu siebie i tych pszczół, i tego, co będziemy robić, to pytamy się dzieci, jak wyglądają pszczoły. I na 100% jest, że są czarno-żółtego koloru. Żółto-czarne są zawsze. Żółto-czarne są niestety osy. I my później otwieramy tą przesłonę, która zabezpiecza na ciemno pszczołę, i dzieci widzą, że te pszczółki są szaro-czarne. Może tam jeden pasek jest taki pomarańczowy, czasami żółciutki, taki jasny pomarańczowy. I są w szoku, że pszczoła taka wcale taka jaskrawa nie jest.
To czyli właśnie dzieci wychowane na pszczółce Mai,
na pszczółce Mai, tak. To już mam 5, może 6 już pokoleń nam ta pszczółka Maja, ta bajka wychowała. I pszczoły, ten dźwięk, bo staram się, żeby dzieci usłyszały brzęczenie tych pszczół w tym ulu, bo częstotliwość 440 kHz to jest praca spokojnego naszego mózgu. Jak jesteśmy zrelaksowani, to jest taka częstotliwość. I chcę, żeby się dzieci wsłuchały. Panie przedszkolanki są w szoku, bo dzieci 3-4-letnie, które ciężko ogarnąć, jest po prostu na sali, gdy ich jest tam 20-25 dzieciaczków i są 3-4 opiekunki, jest cisza, bo one próbują usłyszeć. I jeszcze jak im powiem, że czasami matka mówi, bo matka potrafi mówić specjalnie językiem kwacze, to już jest w ogóle cisza. Są wprowadzone w taki świat bajki, opowiadam im na przykładach takich naszych ludzkich, bo najbardziej dzieci, tak my się ludzie uczymy, że porównujemy coś, co znamy z czymś, czego nie znamy. Nie znają świata pszczół, ale znają zachowania ludzkie. I pszczoły jako taka organizacja społeczna ma dużo, dużo, dużo rzeczy podobnych do naszych zachowań społecznych i dzieci to sobie świetnie, świetnie układają w swoich główkach i to im zostaje na długo, na długo. I już wiedzą, że pszczółki nie działają same, że sama pszczółka jest bezradna, ale cały rój to jest jedna wielka rodzina. To tak jak u nich w domu jest babcia, dziadek, mama, tata i wszyscy sobie pomagają nawzajem. I tak rodzina przyladziała.
Ja życzę panu wielu sukcesów na tej niwie edukacyjnej, bo warto, żeby od najmłodszych lat poznawać przyrodę, która nas otacza i poznawać właśnie takie zagadki, które wiążą się z życiem pszczół. Ale życzę też panu tej ochrony oczywiście polskiego pszczelarstwa. Wiem, że państwo walczycie o to, dbacie o to, aby jednak w oryginale to pszczelarstwo pozostało, prawda? Żeby nie było tych naleciałości takich niepożądanych. I bardzo dziękuję za nasze spotkanie, opowieści o pszczółkach, które nasi słuchacze uwielbiają, powiem szczerze. I kolejne nasze spotkanie odbyło się dzisiaj, ale obiecuję państwu, że pan Piotr będzie wracał do naszego studia i na pewno jeszcze niejedną ciekawą opowieść nam przygotuje. Pan Piotr Budziszewski z Fundacji Miód i Malina, propagator pszczelarstwa, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
I również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.